Spotkanie u źródła. Zaprasza Maria Cieślak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Rozpoczynamy kolejne wydanie audycji Spotkanie u źródła i mamy w studiu kobietę, żonę, mamę. Powiedz coś o sobie.
Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Jestem Ania. Jestem mężatką. Mam trójkę wspaniałych dzieci.
Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tym, jaki wpływ na twoje życie ma Eucharystia, jak ją przeżywasz, jakie znaczenie ma dla twojego życia. I myślę, że w ogóle spotykanie Boga w mszy świętej dla ciebie jest ważne. Tylko nie mam pojęcia i chcę, żebyś mi to powiedziała. Czy to ma swój początek w twoim dzieciństwie, w tym jak zostałaś wychowana, w jaki sposób twoi rodzice też uczestniczyli w życiu Kościoła, czy może wydarzyło się to trochę później, że ta Eucharystia nabrała dla ciebie większego znaczenia?
Tak, udział w mszy świętej jest dla mnie ważny. I tak jak to Marysiu wspomniałaś, on ma początek w moim dzieciństwie, ponieważ ja pochodzę z rodziny, w której chodziliśmy do kościoła co niedzielę. To moja mama praktycznie była tą osobą, która dbała o nasze wychowanie też religijne. I wydaje mi się, że my jako rodzina, jako jednostka, czyli mówię o ojciec, mama, ja i moje rodzeństwo wśród tej szerszej rodziny, wśród kuzynostwa byliśmy i chyba pozostaliśmy na chwilę obecną jedynymi, którzy chcą żyć wartościami chrześcijańskimi, którzy jeszcze mają kontakt i uczestniczą w mszach świętych i biorą czynny udział w sakramentach. Natomiast jeśli chodzi o te początki, to no był taki czas, kiedy jako dziecko zostałam przeprowadzana trochę nie ze swojej woli. No bo ta niedziela to było zawsze taki wyznacznik dnia, wyznacznik tygodnia i zawsze ta msza święta porządkowała nam cały tydzień. Ona była takim zwieńczeniem całego tygodnia i takim rozpoczęciem kolejnego, gdzie niedziela zawsze rozpoczynała się mszą świętą. Następnie był obiad i te wszystkie inne postronne rzeczy, które podejrzewam, że większość rodzin no ma. Natomiast ja byłam totalnie nieświadoma wielu rzeczy i tak byłam tylko przyprowadzana. I był taki moment, kiedy ja już miałam tego dosyć. Już wydawało mi się, że ta monotonia tych tygodni jest za duża i potrzebowałam jakiejś zmiany, więc zaczęłam się bardzo mocno buntować na te msze święte. Tym bardziej, że w telewizji było dużo ciekawszych programów i można było pospać trochę dłużej i można było porobić wiele ciekawszych rzeczy niż od samego rana iść na tą mszę świętą i siedzieć w tym zimnym kościele. Ale Pan Bóg w tym czasie wykorzystał taką moją cechę, którą niegdyś miałam, której się jeszcze uczę wyzbywać, ale to, że ja wszystko wiem najlepiej i potrafię zrobić sama. Wszystko na tip-top. I pamiętam, że pewnego dnia na tej jednej z mszy świętych pojawił się nowy ministrant, który zaczął czytać pierwsze, drugie czytanie. I on tak strasznie dukał. On w tym momencie każde słowo mylił. Nie potrafił w ogóle tego przeczytać jako całość, tylko dzielił ten tekst na jakieś tam kawałki, które nie miały w ogóle żadnego dla mnie sensu. I pamiętam, że w środku byłam tak zła i byłam tak zniesmaczona tym, że on w ten sposób czyta, że zaczęłam sobie w myślach sama układać to, jak ja bym to najlepiej zrobiła. I to tym kanałem Pan Bóg zaczął we mnie nie tyle, że wtłaczać, ale zaczął wlewać swoje słowo. W bardzo dużej mojej nieświadomości, bo później, kiedy zaczęłam dorastać, poszłam do liceum, moje życie nie było usłane różami i było dużo trudnych wydarzeń. Na tyle trudnych, że chyba bez tego słowa nie potrafiłabym sobie poradzić tak dobrze, jak sobie z tym poradziłam. I nie byłabym dzisiaj tym, kim jestem, za co jestem też Panu Bogu wdzięczna, ale to też dzięki Słowu Bożemu mogłam doświadczyć, że to Pan Bóg w tym wszystkim interweniuje. To było takie pierwsze doświadczenie takiego przeżywania Eucharystii, ponieważ ja chciałam przychodzić, bo chciałam sobie pokazać, że jestem trochę lepsza, lepiej bym przeczytała, powiedzmy, pierwsze, drugie czytanie, po czym oczywiście w swojej pysze weszłam też na Ewangelię, ale Pan Bóg się tym wszystkim posłużył właśnie do tego, żebym zaczęła odkrywać to słowo, zaczęła słuchać tego, co On ma mi do powiedzenia. I były takie sytuacje, że na przykład była Ewangelia w niedzielę i za chwilę w poniedziałek czy we wtorek było dane wydarzenie, które tę Ewangelię weryfikowało. I gdybym ja tej Ewangelii wcześniej nie usłyszała, to nie potrafiłabym się odnaleźć, czy nie potrafiłam się konkretnie zachować w danej sytuacji. Także to na początku sobie z tego się śmiałam i żartowałam, że to są tylko przypadki, ale gdy zaczęłam w to wchodzić głębiej, to się okazało, że to nie są przypadki, że to są konkretne wydarzenia i konkretne słowo, które mnie prowadzi, żebym przetrwała, bo to były takie niektóre sytuacje, które wymagały przetrwania. Więc to było takie bardzo ważne. Mhm. Później okres studiów, który Pan Bóg dał mi kolejny etap, mianowicie adoracji. Adoracji w totalnej ciszy raz w tygodniu, gdzie to On mógł jeszcze bardziej mówić, gdzie ja mogłam się wyciszać, bo jako osoba wysoko wrażliwa wiele rzeczy mocniej przeżywam i mocniej doświadczam, nawet w takich relacjach społecznych. I było dużo takich rzeczy, których ja totalnie nie rozumiałam. Nie wiedziałam, dlaczego ktoś zachował się tak, a nie inaczej. Dlaczego ktoś powiedział w stosunku do mnie tak, a mógł przecież zrobić to w inny sposób, Więc te adoracje pomagały mi bardzo mocno się wyciszać. I to wyciszenie, które uzyskałam przez te lata adorowania, pomogły mi na to, żeby wejść głębiej też trochę w Eucharystię. W to, co się tak naprawdę dzieje w trakcie tej, powiedzmy, godziny, jak to ktoś mówi, czy pół godziny, tak? Mhm. Więc to było dla mnie bardzo, bardzo ważne i gdyby nie to dzieciństwo i gdyby nie upór mojej mamy, to nie wiem, gdzie bym dzisiaj skończyła.
Z tego, co mówisz, to wynika, że jest to jakiś proces, tak? U ciebie był to jakiś proces, kiedy ta Eucharystia stawała się coraz bardziej realną rzeczywistością dla ciebie, ale czy było takie wydarzenie, taki moment w twoim życiu, który sprawił, że coś jeszcze bardziej poczułaś, jeszcze mocniej weszłaś w głębie tego wydarzenia, jakim jest każda Eucharystia?
U mnie nie było takiego wielkiego boom. Tak jak powiedziałaś, to był proces i to jest proces, to trwa nadal. Wszystko w zależności od tego, jak mi się, że tak powiem, życie układa. Pamiętam, że takim mocnym doświadczeniem było dla mnie możliwość przeżywania Eucharystii i przyjmowania Komunii Świętej pod dwoma postaciami. To było takie bardzo dobre i bardzo mocne doświadczenie tego, że Pan Bóg faktycznie może poniżyć się aż tak mocno, żeby przyjść do kogoś takiego jak ja. Wtedy jeszcze nie miałam świadomości siebie, taka jaka jestem i co mnie gryzie i dlaczego moje decyzje są takie, a nie inne i co za nimi stoi. Natomiast to było bardzo mocne doświadczenie i pamiętam jeszcze jedno takie wydarzenie, które pomogło mi też doświadczać Pana Boga w Eucharystii, to była msza święta na Polach Lednickich. Pierwszy raz, kiedy byliśmy i w trakcie tej mszy świętej było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Ja byłam tam pierwszy raz. Trzeba było zapalić świecę chrzcielną, którą akurat miałam przy sobie. I zaczął padać deszcz. I wszyscy się gdzieś tam zaczęli chować pod karimatami, deszczówkami. Ja nie byłam totalnie przygotowana na to, że będzie padał deszcz. I pamiętam, że stałam z tą świecą na tym deszczu i ta świeca nie zgasła. I wtedy sobie pomyślałam, że, mówię, że ja mogę być trochę jak ten płomień, że może wszystko padać, może się wszystko walić, a ja mogę błyszczeć. W sensie takim, że nie błyszczeć,
świecić.
Tylko mogę świecić.
Nie wiesz, swoim światłem.
Tak. Mhm. Że widzę i zauważyłam wtedy, że jedyną rzeczą, która tego potrzebuje, to jest Pan Bóg. A że to jest to, co teraz, czego doświadczam, to jest taki mały cud. Może to jest nawet interpretacja, ale wtedy to było dla mnie bardzo ważne. I tak jak mówiłam wcześniej, to słowo, które sobie gdzieś tam powtarzałam w głowie, podczas gdy ten ministrant tak kaleczył, też gdzieś mi to podpowiadało, że tak, że to może, że jesteśmy stworzeni do świętości. I pamiętam takie słowa w głowie, że Pan Bóg ma dla ciebie przygotowane wielkie rzeczy, nie? I wtedy ten moment takiego oczyszczenia, bo ja pamiętam, że zaczęłam wtedy bardzo mocno płakać. Nie wiedziałam, skąd we mnie się to bierze, ale zaczęłam mocno płakać, bo widziałam, że raz, że w ogóle nie byłam przygotowana na to, co się dzieje, a to było dla mnie tak niesamowite i zarazem proste. I to mnie totalnie przytłoczyło, że nie miałam się inaczej odnaleźć, jak tylko mogłam płakać w tej sytuacji. Więc to było dla mnie takie ważne i od tamtego momentu mogę śmiało stwierdzić, że gdyby nie Eucharystia, to ja bym na dzień dzisiejszy nie wiem, co by ze mną było. Bo tylko i wyłącznie niecodzienna, bo wtedy zależy od trybu życia, jaki prowadziłam, ale przynajmniej raz w tygodniu to spotkanie ze Słowem dawało mi taką siłę, że nie byłam wrażliwa na to, jak się do mnie inni zwracają, chociaż gdzieś tam to jest mój konik, tak? nie przeszkadzało mi, że czegoś nie mam, że ktoś ma więcej. Nie przeszkadzało mi te warunki, w jakich akurat wtedy żyłam. Widziałam, że ludzie, którzy mnie otaczają, są mi dani po coś. I to rodziło we mnie i myślę, że teraz to też tak pięknie wychodzi, ta wdzięczność, którą mam, wchodząc na Eucharystię, żeby dziękować za wszystko, od najdrobniejszej rzeczy. Jeszcze taką dygresję, no dzięki Eucharystii też zostałam uwolniona od pewnego zniewolenia i potem moje życie też zmieniło się o 180 stopni. Więc to są takie małe kamyczki, ale dla mnie to są, te kamyczki są takimi skarbami i takimi małymi perełkami, które gdzieś tam chowam skrzętnie w sobie, ale dzięki temu no, daje mi to siłę gdzieś tam, żeby przetrwać te najtrudniejsze takie momenty.
Po prostu Eucharystia daje ci możliwość, by patrzeć na każdy dzień jako dar.
Tak.
Jako dar. Nieważne, co się wydarzy w nim.
Tak.
Jest darem.
Jest darem. I mimo, że mówię, no nasze życie, bo ja mówię, tak pięknie opowiadam, ktoś będzie słuchał i mówi, tak, no to teraz wszystko jest cukrowe, lukrowe i teraz tylko konfetti i wszystko jest przepięknie. Nie.
Tak, łatwo się mówi, jak jest wszystko w porządku, prawda?
Tak, tak. Ale nie. Mimo tego też doświadczamy różnych trudności i też nas ludzie oszukują i też się na siebie wkurzamy i też wybuchamy złością i też dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby te emocje skrajne, bo skrajne nami też targały, ale też mamy ten czas, kiedy możemy się przepraszać. To też jest na Eucharystii. Ja mówię teraz, odnoszę się do związku małżeńskiego, tak? Mhm. My się możemy pokłócić mocno, ale przychodzi Eucharystia i wiemy, że musimy to przed Eucharystią już się pogodzić, bo patrzą dzieci, nie?
Albo jak na przykład sobie przekazać znak pokoju.
Albo właśnie, albo znak pokoju i w tym momencie, kiedy jeden na drugiego spojrzy i na Eucharystii i jest ten znak pokoju, no to chyba tak wszystko trochę odchodzi. I wtedy macham ręką, mówię, dobra.
Może czasem faktycznie, trzeba
może ręką. Faktycznie nie mam racji. Może faktycznie nie mam racji, ale to jest to kluczowe, nie? Bardzo, bardzo ważna rzecz. No i teraz w trakcie tej pandemii też mogę powiedzieć, że był taki moment, kiedy się rozpoczęła pandemia i pierwsze, co to miałam w głowie, to już nieważne, co zamkną, tak? Tylko i nawet jak zamkną kościoły, to pamiętam, że miałam pragnienie walki o Najświętszy Sakrament, żeby być w stanie łaski uświęcającej. Ja mówię, trudno, nie będę na mszy świętej, nie będę na Eucharystii, ale to, o co będę walczyć, to żeby chociaż przyjąć Komunię Świętą. I faktycznie był taki moment, kiedy w kościołach było po 2-3 osoby, gdzieś tam wśród tych trzech ja i przyszedł ktoś tam jeszcze. I wtedy ksiądz wyszedł i mówi, no proszę państwa, ale musicie się zdecydować, kto zostaje, a kto wychodzi, bo już jest nas za dużo, więc kto wychodzi. Ja pamiętam, że wtedy podeszłam, mówię, wie ksiądz co, mówię, ja mogę wyjść. Ale ja tylko poproszę, żeby mi ksiądz Komunii Świętej udzielił, bo ja bez komunii nie wyjdę. To jest jedyna rzecz, która mnie w tym momencie da mi to poczucie, że ja nie jestem sama. Że ja przeżyję kolejny tydzień bez jakiegoś tam nakręcania się, bez wchodzenia w panikę. Przyjmowanie Komunii Świętej daje mi to poczucie, że mam Ojca. I nie jestem sama w tym wszystkim, że nie jestem sprawcza we wszystkim. Jest ktoś nade mną, kto to wszystko.
Nie ty masz panować, tylko On ma panować.
Tak.
On jest Panem. Eucharystia, skojarzenie z tym słowem. Jakie masz pierwsze takie szybkie skojarzenie?
zawsze dla mnie to była msza święta. Nigdy tego pojęcia u mnie w domu Eucharystii nie występowało, więc jak usłyszałam gdzieś później, że to jest, idziemy na Eucharystię i jest Eucharystia, to dla mnie to było takie trochę pojęcie z kosmosu, tak? I dlatego, że właśnie na tej Eucharystii, bo można przyjąć Pana Jezusa pod dwoma postaciami, więc to nadawało taką trochę inną rangę tego.
Wybacz to następne pytanie, ale myślę, że jesteś kobietą i mogę cię o to zapytać.
Pytaj.
Czy można spojrzeć na Eucharystię jako na takie spotkanie miłości, jako miłosne spotkanie, czy spotkanie z miłością? No właśnie, tak wokół miłości może.
To jest dla mnie trudne pytanie, bo ja mam taką historię życia, w której tej miłości, ale nie mówię o tej ckliwej, takiej romantycznej, tylko takiej miłości doświadczałam mało. Mimo tego, że miałam pełną rodzinę, to gdzieś tak to życie się układało, że ja miałam cały czas to poczucie, że jestem niekochana, że jestem nic nie warta. Już teraz wiem, dlaczego tak było. Natomiast myślę sobie, że to nie tylko ja, że ten grzech pierworodny, który nas zranił wszystkich, zabrał nam tą najpiękniejszą część, w którą nas Pan Bóg uposażył. Poczucie kochania i być kochanym, a przede wszystkim chyba być poczucie bycia kochanym, a dopiero potem kochania, bo w tej kolejności to powinno być. I ja zauważam to bardzo mocno w sobie, właśnie to pęknięcie, które powodowało, że ja szukałam tej miłości, ale nie jako miłości, żeby mnie ktoś tak super pokochał, ale takiej akceptacji. Gdzieś szukałam pewności siebie i nie mogłam tego nigdzie znaleźć. Nie jest taka pieśń, szukałam miłości swojego życia. Szukałam, lecz nie znalazłam i potem znalazłam miłość swojego życia. Pochwyciłam ją i nigdy już nie puszczę. I właśnie to poczucie, jak mocno mnie akurat, nie tylko mnie, bo przecież każdego z nas, Pan Bóg pokochał, doświadczyłam właśnie na Eucharystii. Bo tak sobie myślę, że my mamy różne pojęcia i w różnym kluczu rozpatrujemy to słowo miłość. I dla niektórych będzie to, żeby nas mąż kochał, żeby nas dzieci kochały, że mama, tata, no każdy ma swoje. I myślę, że dlatego taką popularność dużą zbierają wszystkie komedie romantyczne, bo one gdzieś tam też odpowiadają na tę naszą dziurę, na ten nasz brak tej miłości, chociaż możemy się nasycić wśród innych. I widzę, że bardzo mocno nas też porusza to, jak widzimy gdzieś na ekranach kin, czy telewizorów, czy jak czytamy o tym, jakie to jest piękne, że ktoś oddał za kogoś życie, nie? Że ktoś poświęcił coś, co miał najcenniejszego z tej miłości. I wtedy ten bohater jest taki wspaniały i tak rodzi się taka tęsknota, ojej, takie kobiece to jest, ale ja też bym tak chciała, nie? A nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my mamy to na wyciągnięcie ręki, że my możemy z tego korzystać już ponad 2000 lat, że właśnie to zrobił dla nas Chrystus i On to robi każdego, za każdym razem, kiedy...
Na każdej Eucharystii.
Na każdej Eucharystii. Że On właśnie oddaje siebie. I kiedy się do tego, kiedy tak usiądzie konkretnie w człowieku, to człowiek jest taki bezradny wobec tego wszystkiego, ale jest ta pustka, gdzieś tam się powoli wypełnia. Myślę, że jakbym miała odpowiedzieć na to pytanie o tej miłości, czy msza święta to spotkanie miłości w tym kluczu właśnie poczucia własnej wartości i poczucia pewności siebie, to myślę, że msza święta jest jedyną na chwilę obecną miejscem, gdzie można to tak poczuć, ale naprawdę od czubka głowy po stopy, czubki palców. Ja wiem, że to jest wszystko pokryte takimi... No takim schematem, że przychodzimy, my tego nie widzimy, bo tu ksiądz robi jedno, tu mówi drugie. To wszystko jest takie schematyczne, takie proste, czasem takie pompatyczne, czasem takie nienaturalne. Ale wystarczy chwilę się zatrzymać i odciąć całą tą otoczkę. I wsłuchać się na przykład w słowa, które się dzieją, tak? które wypowiadamy. Na przykład posłuchać siebie, kiedy odpowiadamy na to pytanie, Panie, nie jestem godna, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, nie? I tu już się dzieją cuda, nie? Wystarczy posłuchać.
Myślę, że wszystko zależy od tego, czy chcemy się prawdziwie spotkać z tym Bogiem, który tam do nas wychodzi, czeka na nas.
Trzeba pamiętać, że msza święta to nie jest takie miejsce, do którego przychodzimy i teraz będziemy coś czarować i teraz odmówimy jakieś modlitwy, powiemy, co chcemy, czego pragniemy i teraz to się musi natychmiast spełniać, nie? Bo tak jak już wcześniej mówiłam, to jest takie miejsce, gdzie przynajmniej dla mnie, takie miejsce, w którym mogę dziękować czasem z bólem serca, bo nie da się za wszystko dziękować. Nie da się dziękować za ludzi, którzy cię obrażają. Nie da się dziękować za tych, którzy próbowali cię zniszczyć. Nie da się dziękować za tych, którzy robią nam przykrość, krzywdę i każdy tam...
Nie da się dziękować własnymi siłami.
No nie da się. Nie da się dziękować za chore dziecko. Nie da się własnymi siłami dziękować. Ale jeżeli, ja tak sobie myślę, jeżeli na przykład spróbujemy chociaż raz dziennie po przebudzeniu wyznaleźć jedną rzecz, ale jedną, naprawdę jedną rzecz, za którą powiemy: Boże, dziękuję Ci za to, że dzisiaj wstałam. Dziękuję za to, że mam co zjeść. Są ludzie dzisiaj, którzy nie mają co jeść. To też jest proste, bardzo proste, jak ktoś powie, bardzo infantylne i gdzieś tam w ostatnich dniach Pan Bóg mi daje trochę, pokazuje mi tą miłość, ale nie taką właśnie w taki sposób, inaczej, żeby rozważać tą miłość Boga, ale nie w taki sposób, jak prezentuje to ten świat, tak? Że miłość jest wtedy, kiedy ktoś cię naprawdę przytuli, że ktoś cię kocha, ktoś ci ktoś coś da. Pan Bóg pomaga mi rozważać to słowo miłość i czym ona tak naprawdę jest, też trochę patrząc na ten pierwszy list do Koryntian. I widzę, że na przykład ja odkrywam, że dlaczego brakuje mi miłości, bo brakuje mi pewności siebie. Gdybym miała tą pewność, taką dogłębną pewność siebie i miała tą pewność, że nie jestem sama, że ktoś zawsze ze mną jest, jak to mówię, tą pewność, że mam Ojca w niebie i może mi braknąć wszystkiego. Pan Bóg właśnie ostatnio daje mi rozeznawać, czym jest Jego miłość. Czym w ogóle to jest, tak? Właśnie ostatnio też tak podsunął mi ten 13 werset hymnu do miłości, listu do Koryntian, 13 werset hymnu do miłości. I tam są takie fajne słowa, czy fajne, no wszyscy je znamy, bo nieraz je słyszeliśmy, nie? O tym, że gdybym mówił językami ludzi i aniołów, tak? A miłości bym nie miał, bym miał mieć brzęcząca. I tak mówię, co to jest ta miłość? Że ona jest taka łaskawa i ona nie zazdrości. No taki jest Pan Bóg, tak? On nie musi niczego nikomu udowadniać, bo On wie, kim jest. On nie będzie nikomu zazdrościł, bo On wie, co ma. On będzie cierpliwy, bo On ma świadomość tego, jacy my jesteśmy. On nie będzie pamiętał złego, tak? Co z tego, że będziesz miał dar prorokowania, jak nie będziesz miał miłości, nie będziesz mógł prorokować temu drugiemu w miłości. Nie będziesz mógł przekazywać tego, co Pan Bóg chce, aby się ten drugi dowiedział w taki sposób, aby on to przyjął bez krzywdy, tak? Żeby go nie zranił. Także to też takie jest piękne w Eucharystii, że można to też odkrywać, tak? I myślę, że Pan Bóg to też wlewa w każdego z nas. Tą pewność siebie, nie? Że ja nie muszę, tak jak powiedziałam, nie muszę zazdrościć. Bo ja wiem, co ja mam. Ja dziękuję za to, co mam. Ja wiem, co mam. Ja mam skarb w domu. Ja mam wspaniałego męża, mam wspaniałe dzieci. I chociaż życie bywa takie, jakie jest i są różne sytuacje, bo nie jesteśmy kosmitami, tylko jesteśmy ludźmi z krwi i kości i dotykają nas te wszystkie problemy, tak jak każdego z nas, to ja nie muszę zazdrościć.
Powiem ci jeszcze jedną rzecz. Nie tylko, że ty masz skarb, ty jesteś skarbem.
Dziękuję.
Nie, no,
tego właśnie, się uczę, tego tak, się uczę właśnie, przyjmować.
Właśnie, to właśnie wtedy, jak ty poczujesz, że jesteś skarbem w rękach Boga, tak?
Tak.
Bożym skarbem, to wtedy właśnie pewnie będzie to wszystko, o czym mówisz, że...
Ale to gdyby nie Eucharystia, to myślę, że to by nie miało miejsca, żeby to... To jest ta przestrzeń, w której to właśnie może dotrzeć, nie? To jest ten kanał, przez który właśnie Pan Bóg nam tłoczy non-stop to samo. I my już tego słuchamy, już czasem do znudzenia, że Pan Bóg... Bo Pan Bóg cię kocha, no ja wiem, że mnie kocha, no okej. Okay. Ale to, co robi w życiu chyba każdego z nas, jest przepiękne. Tylko wystarczy się na chwilę zatrzymać i popatrzeć wokół siebie.
W jaki sposób Eucharystia jest źródłem życia chrześcijańskiego?
Tych konkretów już chyba trochę padło. Znaczy, Pan Bóg mnie tak mocno zaskakuje i każdego dnia i nawet mam taką sytuację, że podjęłam pewną decyzję, do której nie byłam do końca przekonana, a się okazało, że to była taka decyzja, że inaczej z tej mojej decyzji Pan Bóg wyprowadził tyle dobra, że na chwilę obecną ja nie muszę się martwić o to, co będzie później. Wiem, że mówię tak trochę tajemniczo i tak ogródkami, ale to jest codzienność. Bardzo mi jest trudno utrzymać dobre relacje z niektórymi ludźmi. No mamy tak, że czasem nam pewne osoby pasują, pewne osoby nam nie pasują. I w większości przypadków jest tak, że możemy sobie powiedzieć dziękuję bardzo, do widzenia, nie pasuje mi bycie z tobą w relacji i każdy żyje po swojemu i nie wchodzimy sobie w drogę, ale są czasami takie rzeczy, że jesteśmy na siebie troszeczkę skazani, tak, w tych relacjach, chociażby zawodowych. Mam taki czas, kiedy te relacje są bardzo trudne i ciężko mi jest zrobić coś, żeby one uległy zmianie na lepsze. Ta druga strona w moim mniemaniu bardzo mocno, powiedzmy, podkłada mi kłody pod nogi i mam ochotę po ludzku się zemścić, tak? Powiedzieć nie, dość. Nie życzę sobie, żebyś zachowywał się tak czy inaczej. I pamiętam, że miałam ku temu okazję wykorzystać wszystkie te argumenty przeciwko tej drugiej stronie, żeby pokazać, że no nie, no ja coś tutaj znaczę. No była taka sytuacja, natomiast i już miałam, że tak powiem, asa w rękawie, bo to chodziło o zniesławienie i wszystkie dowody za i przeciw były po mojej stronie, ale rzecz wydarzyła się w piątek, a w poniedziałek miałam już podejmować konkretne działania prawne po to, żeby no też nie pozwolić sobie wejść na głowę, tak, z racji zawodu, jaki wykonuję. I w niedzielę było słowo o Dawidzie, który mimo tego, że zakradł się do obozu wroga, nie pozwolił na to, żeby ten jego główny wróg zginął, tak? Potem było słowo o, Chrystus mówi o tym przebaczaniu. Ja wiedziałam po prostu, że to jest słowo do mnie, że po prostu mam odpuścić i mam z tym nic więcej nie robić, bo będę z tego żałować. Mimo, że wszystko we mnie krzyczało, że nie żyję, teraz muszę postawić na swoje. To Pan Bóg zaprosił mnie do tego, żeby odpuścić i żeby nic z tym nie robić. I gdybym podjęła wtedy takie działania, to jest prawda, że dzisiaj bym się bardzo mocno tego wstydziła i nie potrafiłabym tej sprawy, sytuacji naprawić. Okazało się, że ta osoba miała tak trudny dzień i historia, która jej się wydarzyła w życiu, w ten piątek nieszczęsny, spowodowała, że ona nie mogła się inaczej zachować w stosunku do mnie, jak tak, jak się zachowała. I gdybym nie odpuściła, to skrzywdziłabym kogoś, kto jest niewinny. Więc dla mnie to był konkretny znak, przez Słowo Boże, żeby nie wchodzić w coś, czego później będę żałować. Takich przypadków jest, no mnóstwo jest takich przypadków. I to kwestii czy rodzinnych, czy zawodowych, czy tak jak mówiłam wcześniej w tych relacjach, no Pan Bóg jasno. Zresztą na przykład jak teraz jeszcze taką dopowiem a propos właśnie tej Eucharystii, trafiłam na mszę świętą, powiedzmy, z przypadku i było jasna odpowiedź na to, co się dzieje teraz, tak? W jaki sposób ma przebiegać ten Wielki Post, jak Pan Bóg precyzyjnie poprzez słowo z Księgi Izajasza wyjaśnił, czego On ode mnie oczekuje w tym Wielkim Poście, żeby to nie było umartwianie się w stylu nie zjem słodkiego, teraz będę modliła się codziennie na różańcu, tylko to był Pan Bóg przez słowo Izajasza konkretnie pokazał, co mam robić. Nie przytoczę tego wszystkiego, tak? Ale to są dla mnie konkretne znaki, konkretne działania tego, co Pan Bóg robi, tak? Taką jedną rzecz tak na szybko dopowiem. Też na Eucharystii, kiedy my z mężem zdecydowaliśmy się na powiększenie lokum i chcieliśmy zmienić miejsce zamieszkania, i nic się nie układało. Po prostu nie było kupca na mieszkanie, nie było takiego domu, wszystko było nie tak. Nic nie szło. I pamiętam, że wtedy siedziałam w tej Eucharystii i ja mówię, oczywiście myśli tylko i wyłącznie wokół tego, dlaczego tak się dzieje i w ogóle, no przecież jak ten, prosimy i się modlimy i te. I ja usłyszałam wtedy to słowo pierwsze, jeśli Pan nie wybuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. I to mnie tak strzeliło mocno, że mówię, no kurczę, no faktycznie, nie? Jeżeli Pan nie ustrzeże miasta, nadaremno odczuwa strażnik. I akurat mieliśmy taką sytuację dosyć niejasną z wykonawcą pewnych usług. I też to bardzo mi pomogło. I wtedy, kiedy nie byłam bez pracy i nie mogłam znaleźć sobie żadnej pracy, bo taki był okres, gdzie każde CV, które wysyłała mnie, nie spotykało się z jakimkolwiek odzewem. I też to słowo mówiące o tym, że nadaremnie trudzicie się i wstajecie rano, aby zapracować na chleb, a Bóg daje go swym przyjaciołom we śnie. Mówię, to są takie rzeczy, które ja słyszę, ale tylko i wyłącznie na Eucharystii. Fakt, mogę sobie otworzyć Słowo Boże i jeszcze poczytać, ale ja nie mam, w ciągu dnia nie mam na to czasu. Więc to wszystko się dzieje.
A na Eucharystii też jesteś we wspólnocie, nie? W kościele.
We wspólnocie kościoła, na tyle, ile możemy, na tyle uczestniczymy. I mówię, no to jest rzeczywistość, przez którą moje życie Bóg ratuje non-stop.
Amen.
Amen.